Dzisiaj chciałabym powiedzieć takie coś, co tak się doczepi do kazania pastora ostatniego. Tak bym się chciała przyczepić trochę i tak, nie wiem, może trochę rozwinąć. Tytuł jest Kiedy nic się nie dzieje. Pastor mówił o burzach, o doświadczeniach, a kiedy nic się nie dzieje, to też jest doświadczenie. To też jest, nie można tego nazwać burzą, ale na pewno jest to doświadczenie. I nawet to, co pastor kończył prawdopodobnie, albo jednym z ostatnich przykładów, to był przykład z Ewangelii Marka, kiedy to Pan Jezus uciszył burzę. I jest tam, co Marek pisze, i to jest ciekawe, że tylko Marek to pisze. Taka ciekawostka, informacja, Marek nie był uczestnikiem tych wydarzeń, on nie był uczniem. On spisał to, co Piotr mu opowiedział. On był współpracownikiem Piotra, a więc tak jakby jeżeli czytamy, kiedy czytamy Marka, to jest to, co Piotr przeżywał, można tak bardzo ogólnie powiedzieć. I tam jest powiedziane coś takiego. Wtedy on wstał, Pan Jezus, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni, cisza, uspokój się. I zapanowała wielka cisza. I dalej jest powiedziane, a ich ogarnął wielki strach. Także zaczęli mówić, kto to jest. I ta cisza, oczywiście to, co się wydarzyło, Jezus powiedział dwa zdania, czy dwa słowa właściwie. I zapadła taka cisza, że ta cisza była przerażająca dla nich, prawda? Bo burza, wiadomo, oni byli rybakami, znali burzę na morzu. Ale taka cisza, że nic się nie działo, nic się nie poruszyło, czasem może być trudniejsza nawet. Oczywiście nie mówię tu o ciszy fizycznej, chociaż mówi się, że cisza fizyczna jest bardzo trudna do zniesienia dla człowieka. Ale mówię o ciszy takiej duchowej, o takiej stagnacji bez ruchu. Kiedy coś się trwa, coś się dzieje, czekasz na Bożą odpowiedź, na Bożą ingerencję, wyczekujesz i nic się nie dzieje. Chciałabym dzisiaj przytoczyć historię z Ewangelii Łukasza. I tak mam nadzieję, że to nie będą takie odgrzewane kotlety dla was, nie będzie to tak brzmiało, dlatego że jest to historia taka około bożonarodzeniowa. Historia Elżbiety i Zachariasza, czyli rodziców Jana Chrzciciela. I ten moment, kiedy to anioł przyszedł do Zachariasza i mu powiedział. I chciałabym zacząć tylko taką informacją. Łukasz, bo ta historia znajduje się, jest opisana w Ewangelii Łukasza, zaraz w pierwszym rozdziale. W ogóle zachęcam do czytania Ewangelii Łukasza. Jeżeli ktoś nigdy nie czytał lub dawno nie czytał, to zachęcam, ponieważ jest ona specyficzna, ta Ewangelia. Łukasz był, przede wszystkim był Grekiem, a więc nie Żydem. To jest jedyny pisarz Nowego Testamentu, autor dwóch ksiąg, tak, czyli Ewangelii i Dziejów Apostolskich, który nie był Żydem. A więc jego myślenie jest zupełnie inne, jego przekaz jest inny. Pisał w Grece, był lekarzem, a więc był wykształconym człowiekiem. I jego Ewangelia to jest taka kronika historyczna. I tam jest bardzo dużo opisów cudów, uzdrowień Jezusa. Był lekarzem, więc widział te rzeczy, tak? Widział, rozpoznawał. Ale też przypowieści na przykład są takie, które w innych Ewangeliach nie występują. I Łukasz pisze zaraz na początku tej swojej Ewangelii, opatrzył ją takim wstępem i jest napisane, po co on to napisał i jak to zrobił. I powiedział coś takiego. To jest pierwszy rozdział od 1 do 5. Nie będę czytała wszystkiego. Opisałem wydarzenia zgodnie z tym, jak nam o nich opowiedzieli ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami oraz poświęcili się służbie słowa. I teraz jedna ciekawostka. Wyobraźmy sobie, Łukasz zbiera informacje od naocznych świadków. On nie był apostołem, w sensie takim nie był uczniem. On był współpracownikiem Pawła. Zbiera informacje od naocznych świadków życia Pana Jezusa i tego, co się działo. A więc od kogo? No od uczniów, wiadomo. Ale ciekawe jest to, że jedną z osób, która opowiadała mu historię i wydarzenia, to była Maria, Matka Jezusa. Mówi się, że właśnie ona również opowiadała mu tę historię. I ciekawe jest to, że historia właśnie Elżbiety i Zachariasza to jest historia jej wujka i cioci. Bo Elżbieta i Zachariasz to byli jej dalecy krewni, starsi ludzie wtedy. Maria była młodą kobietą, kiedy urodziła Pana Jezusa, a Zachariasz i Elżbieta byli starszymi ludźmi, no może tak w moim wieku, starsi. I teraz historia Elżbiety i Zachariasza pojawia się tylko w Ewangelii Łukasza. Dlaczego? No dlatego, że Maria znała to dokładnie, jak to było. Ona znała szczegóły. I chciałabym tutaj przeczytać taki pierwszy fragmencik o nich i powiedzieć parę słów. I to jest pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza od 5 do 7. Za panowania Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Należał on do zmiany kapłańskiej Abiasza. Jego żona, Elżbieta, pochodziła z rodu Aarona. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli już w starszym wieku. I teraz pytanie. Po co Łukasz pisze, że byli sprawiedliwi? Podaje dwie informacje. Nie mieli dziecka, ale byli sprawiedliwi. W tamtych czasach posiadanie potomstwa to było błogosławieństwo, wyraz Bożego błogosławieństwa. Jeżeli ktoś nie miał dzieci, to była tragedia nie tylko osobista i rodzinna, ale społeczna. Dlatego, że nie było ZUS-u, nie było zabezpieczeń społecznych, socjalnych, ubezpieczeń na starość emerytalnych. I dzieci były takim zabezpieczeniem dla rodziców na starość. Jeżeli ktoś nie miał dzieci, to naprawdę był w kiepskiej sytuacji, ponieważ jak nie mógł już pracować, no to nie miał z czego żyć. I rozumiano, że jeżeli nie mieli dzieci, to pewnie coś było nie tak w ich życiu duchowym, w ich życiu z Bogiem. Dlatego Łukasz pisze wyraźnie, ale byli bardzo bogobojnymi ludźmi. Byli bardzo sprawiedliwi przed Bogiem. Tak? On był kapłanem, ona była jego żoną. Byli bardzo sprawiedliwi. No i teraz pytanie, to dlaczego spotkało ich to doświadczenie? Dlaczego? Byli już starsi, czyli przez długi czas trwała ta sytuacja, to doświadczenie, że niestety nie mieli dzieci. I zadałam sobie takie pytanie, na grupie też żeśmy rozmawiali o tym, czy jeżeli przychodzą doświadczenia do naszego życia, różne trudne okoliczności, to czy zadajemy sobie w ogóle pytanie, skąd one się biorą? Pastor o tym mówił ostatnio, prawda? Jakie mogą być te przyczyny? Ja też dzisiaj krótko tylko powiem, bo nie będę tutaj wymieniać tego wszystkiego, co pastor mówił, ale czy w ogóle pytamy, dlaczego? Bo myślę, że to jest istotne, prawda? Bo to jakby jest odpowiedź, początek odpowiedzi w ogóle. I wiecie, jak ja się nawróciłam i zaczęłam czytać Biblię, to pierwsza rzecz, znaczy taka bardzo ważna rzecz, która mnie uderzyła, to był werset z Izajasza 59. Wtedy zrozumiałam bardzo ważną rzecz, bardzo ważną prawdę biblijną. Oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła ocalić. Lecz jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogło usłyszeć. To wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zakryły przed wami jego oblicze. I powiem wam, że jak ja to przeczytałam pierwszy raz, będąc młodą dziewczyną, to pomyślałam sobie, nigdy w życiu nie doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy coś, grzech, jakiś upór stanie między mną a Bogiem, a dobrym Ojcem, który chce pomóc, ale nie słyszy, jak ja wołam do Niego. To jest tragiczna sytuacja. Wyobraź sobie, jesteś w trudnej sytuacji, wołasz do Boga, bo wiesz, że jest, że chce pomóc, a On jakby ma ręce związane, prawda? Oczywiście Bóg może wszystko, ale jasno jest powiedziane, bo wasze grzechy są tym, co zasłoniły przed wami Jego oblicze. Także nie słyszy. I pomyślałam sobie wtedy, to nie musi być grzech, w sensie taki, wiecie, jakieś zabójstwo, kłamstwo, kradzież. To może być po prostu upór. Trwanie w uporze, bez chęci zmiany na przykład. Prawda? Czyli coś to trwa. No i niestety jest to w jakiś sposób też przyczyna później doświadczeń. Inną rzeczą, o której też pastor tutaj mówił, to jest walka duchowa, prawda? To wiemy, nie będę powtarzać, że Paweł pisze wyraźnie, macie się uzbroić w zbroję Bożą, założyć zbroję Bożą, ponieważ jest ktoś, przeciwnik Boży, który szuka, który krąży, który będzie chciał was zaatakować i na pewno to zrobi. A więc walka duchowa też jest przyczyną doświadczenia jakiegoś, prawda? Zły, upadły świat. Jest powiedziane, że słońce świeci i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Najlepszy mamy przykład teraz. Jest pandemia i ludzie umierają, chorują i umierają. Chorują i umierają i sprawiedliwi, i bogobojni, i tacy, którzy z Pana Boga sobie nic nie robią, prawda? Żyją na własną rękę. A więc jeżeli jest wojna, to giną i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi. A więc są rzeczy, które dotykają po prostu wszystkich. A więc warto pytać, warto wołać do Boga i pytać, Boże, tak jak Dawid w 139 psalmie, badaj mnie, Boże. Tak? Sprawdź moje serce, badaj moje myśli, czy nie idę drogą zagłady, czy nie idę drogą upadku. Tak? Myślę, że jeżeli się pytamy, to Bóg odpowiada. Ważne, żeby dać Mu też czas, żeby odpowiedział, żeby się wyciszyć i usłyszeć Jego głos. Wiecie, ja tak robię, ja pytam, Panie Boże, co mam robić, a potem się zajmuję własnymi rzeczami. Nie? No to przecież wiadomo, że jeżeli pytasz Boga, to usiądź przez chwilę, wycisz się i zapytaj i czekaj na odpowiedź. Czekaj na odpowiedź, żeby On mógł mówić. A więc jak to było, skąd się wzięło to doświadczenie u Elżbiety i Zachariasza? Tego nie wiemy. Jest powiedziane, że byli sprawiedliwi, a więc nie był to grzech. I czy myślicie, że jest coś takiego, że doświadczenia mogą być w Bożym planie? Czy to jest coś, co burzy nam obraz dobrego Ojca? Że doświadczenia, trudne okoliczności mogą być w Bożym planie? W liście Piotra, Piotr pisze, tak? Pisze do prześladowanych chrześcijan, którzy są rozproszeni, a więc prawdopodobnie nie zasłużyli na to, co ich spotkało. I jest powiedziane, że mamy się cieszyć zbawieniem. Cieszcie się nim. Pierwszy list Piotra 5:6, pierwszy rozdział 5:6. Cieszcie się nim, czyli cieszcie się zbawieniem. Mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie zasmuceni różnorodnymi próbami. Tam są dwa takie kluczowe słowa. Gdy trzeba. I jeszcze jest powiedziane potroszę. A w warszawskiej Biblii jest powiedziane na krótko. Pytanie, co to dla Boga znaczy krótko? Nie? Dla nas jeden dzień doświadczenia, bólu, cierpienia to już są wieki. Jak długo Izak modlił się o Rebekę, żeby miała dziecko? 20 lat. Jak długo Zachariasz modlił się o Elżbietę, zanim anioł mu objawił, że będziecie mieli dziecko? Może 30 lat. Nie jest to napisane ile. 40 lat. Może. A więc na krótko dla nas to może być zupełnie coś innego niż dla Boga na krótko. I myślę, że też trzeba sobie to uświadomić. Bóg ma inną perspektywę. I czasem po prostu trzeba wyczekać. Wyczekać na Boże, na Bożą odpowiedź, na Boże rozwiązanie. No i historia dalej się toczy, tak? Nagle Zachariasz przeżywa dotknięcie Boże, spotkanie z aniołem. Znamy tę historię, może ja tutaj kawałek tylko przeczytam, bo tu są takie dosyć ważne informacje, wydaje mi się. Czytam Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, od 8 wersetu do 8 i 9 tylko. Pewnego razu Zachariasz pełnił służbę kapłańską przed Bogiem. Przyszła bowiem kolej na jego zmianę. Kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. Może powiem, o co chodzi z tymi zmianami kapłańskimi, bo to też jest ciekawa rzecz. I pokazuje nam, że Bóg zaczął działać. W tym czasie w Jerozolimie, znaczy w ogóle w Izraelu, było kilkanaście tysięcy kapłanów. Przeczytałam, że 18 tysięcy około, a więc spora grupa. Świątynia była jedna. Kapłani służyli w świątyni, więc byli podzieleni na 24 zmiany. I tutaj właśnie mowa jest o takiej zmianie. 24 zmiany i każda zmiana miała swoją służbę dwa razy w roku przez tydzień. Obliczyłam sobie, że taka zmiana mogła liczyć jakieś 700 kapłanów. A więc przez tydzień oni mieszkali na całym terenie Judei czy Izraela, więc taka zmiana przyjeżdżała czy przybywała do Jerozolimy, ci, którzy mieszkali poza Jerozolimą. No i służyli przez tydzień. No i służba polegała na różnych rzeczach, między innymi na tym, żeby rano i wieczorem odprawiać modlitwy. Tak, była modlitwa poranna i modlitwa wieczorna. Spalanie kadzidła to było właśnie to. I oni mieli zwyczaj, żeby losować. Więc pomyślmy sobie, że taki kapłan mógł nigdy nie być wylosowany, tak? Bo jak było ich tylu, a tutaj los padł na Zachariasza. Więc myślę, że Zachariasz nawet sobie nie zdawał sprawy, że tu zaczyna się coś dziać. Tak, Bóg sprawił, że na niego padł los. No i wszedł do tej świątyni i wiemy, co się stało. Nagle pojawił się anioł. No i anioł mówi mu... Oczywiście Zachariasz się przestraszył. Mocno się przestraszył anioła. Anioł przemówił do niego. Czytam 13 teraz. Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Dwie rzeczy. Zachariaszu. Zauważyliście, że anioł, kiedy się pojawiał, kilka razy mamy w Biblii pojawienie się anioła. Nie zawsze anioł zwraca się po imieniu. Tutaj mówi Zachariaszu. Zachariasz znaczy Bóg pamięta. Bóg wspomniał. A więc on mówi, halo, Bóg pamięta, twoja modlitwa została wysłuchana. I teraz pytanie, czy to była dobra wiadomość, czy zła? Zachariasz mógł mieć 60 lat. Tak? Powiedział to. Powiedział to potem. No ale halo. Dane nieaktualne. No właśnie. Po czym to poznam? Pyta się. Po czym to poznam? Jakiś dowód proszę. Tak? Ja przecież jestem stary, a moja żona nie jest już młodą kobietą. No, ładnie to ujął, nie? Żona już nie jest młodą kobietą. No ile miała? 50? Tak jak ja, nie? Pytanie. Czy to była dobra wiadomość? No myślę, że zaczęło mu się trochę kotłować w głowie, prawda? Teraz tyle dziesiątek lat nic się nie działo. I teraz... Czy ja jestem gotowy? Czy my jesteśmy gotowi? Anioł mu mówi, kto to będzie. I wiecie, kapłan, on znał wszystkie proroctwa i te, które tu cytuje anioł, anioł cytuje proroctwa z Malachiasza, które mówią o tym, że przyjdzie ktoś, kto poprowadzi jakby lud i przygotuje drogę Panu, tak? Przyjdzie ktoś, kto przygotuje mu drogę. Przyjdzie ktoś, kto będzie miał charakter, moc, obdarowanie Eliasza. I oni czekali na tego kogoś. Oni czekali na Mesjasza, ale czekali też na kogoś, kto przyjdzie przed nim. I dokładnie to mu mówi anioł. To będzie ten, to będzie twój syn. Wiecie, na grupie żeśmy rozmawiali na ten temat, że szczególne dzieci to są szczególne problemy, prawda? Więc myślę, że Zachariasz z jednej strony się ucieszył, poznał to wszystko, ale z drugiej strony może się też trochę przestraszył, nie wiem. W każdym razie chcę ci dzisiaj powiedzieć, twoja modlitwa została wysłuchana, Bóg pamięta. Nawet jeżeli trwa to 10 lat. No i wiemy, o co pyta, w tym momencie już przeczytałam, prawda? O co pyta Zachariasz anioła. Po czym to poznam? A więc poproszę jakiś dowód. Bo nie bardzo w to wierzę, nie wiem. Może nie, ale jednak reakcja anioła jest dosyć ostra. W odpowiedzi usłyszał, czyli Zachariasz usłyszał od anioła. Ja jestem Gabriel, wybrany, by stać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa. Aż do dnia, gdy się to stanie. Za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Klucz w swoim czasie. A więc niestety, jakby ocena serca Zachariasza była jasna. Nie uwierzyłeś. I teraz się zastanowiłam. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś. Czemu Zachariasz... Czemu Zachariasz za nie mówił? Przecież mógł oślepnąć, mógł ogłuchnąć, mógł okuleć. Czemu za nie mówił? Co jest takiego w słowach, czy w ustach, nie wiem, w słowach, w języku, że musiał siedzieć cicho przez 10 miesięcy? Taka kwarantanna dla języka? Tak sobie pomyślałam, jaki jest związek między, powiedzmy tak bardzo górnolotnie, między tym, co w sercu, a tym, co na ustach. Bardzo ważny, nie? Bardzo ważny związek. Łetam, nie wiadomo, co to będzie. Łetam, ja już tyle razy miałem nadzieję. Łe, nie wiadomo, zobaczymy. Nie? Najlepsze jeszcze takie, najbardziej optymistyczne. Ja tak, no zobaczymy, nie? Co się stanie. Zobaczymy. Czy destrukcyjne słowa mogą zaszkodzić Bożemu dziełu? Nie wiem. Na pewno w tym momencie było to ważne. Bóg miał plan zbawienia. Ten plan rozpoczął się w Edenie. Tu był jeden z kulminacyjnych punktów tego planu i nie mógł pozwolić Pan Bóg na to, żeby negatywne słowa cokolwiek, nie wiem, zepsuły może atmosferę. Myślę, że planowi Bożemu nic nie stanie na przeszkodzie. Jeżeli Bóg chce coś doprowadzić, to użyje wszelkich sposobów i wszelkich środków. Wiemy o tym. A jednak Zachariasz za nie mówił. Nie wiem, możecie, jeżeli będziecie rozmawiać na grupach na ten temat, można się zastanowić, dlaczego. Ja mam taką teorię, że jednak to, co w sercu jest na ustach, to nie jest moja teoria, prawda? Ale myślę, że w tej sytuacji było to ważne. Musiał trochę posiedzieć cicho. Na innej grupie rozmawialiśmy na ten temat, tak mówię o ćwiczeniu się w uległości, bo tak ostatnio musiałam się trochę ćwiczyć w uległości i posłuchać mojego męża i zająć się studentami. Kiedyś tutaj mój mąż też opowiadał, nie, że takie trochę coś tam zaczęliśmy ze studentami. Wyobraźcie sobie, ja sobie myślę, no nie, ja coś do studentów mam powiedzieć. Ale ostatnio była taka grupka, no i właśnie też żeśmy przerabiali ten temat. Wiecie, nawet miałam pozytywny feedback, co byłam dosyć zaskoczona, że ci młodzi ludzie gadali, rozmawiali na tej grupie, więc życie było. No w każdym razie jeden z nich powiedział, 10 miesięcy milczenia dla faceta, to dla kobiety byłoby o wiele trudniejsze. No, nie wiem, możecie sobie panowie odpowiedzieć, co by było. Ale słuchajcie, to był kapłan. Co on musiał zrobić, kiedy wyszedł ze świątyni? Tak, spotkał się tu w świątyni, spotkał się z aniołem i za nie mówił. Wiecie, jakie on miał zadanie? On miał wyjść po modlitwie i udzielić błogosławieństwa ludowi, który się tam zgromadził. Tak, jest powiedziane, że ludzie stali w miejscu przed przedsionku i modlili się. I czekali, aż on wyjdzie i wypowie błogosławieństwo. A więc on nie mógł wykonywać swojej służby. Myślę, że było to bolesne. No więc czytam. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w miejscu świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie im nic powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał widzenie, zwłaszcza, że dawał im znaki i pozostawał niemy. A więc Zachariasz niestety zamilkł. I wiecie, jest takie jedno słowo, które też jakby często sobie powtarzam, może jeszcze za rzadko. W Psalm 141, pierwszy 1 do 3. Psalm Dawida. Panie, proszę Cię, pośpiesz do mnie. Bądź czuły na mój głos, gdy do Ciebie wołam. Niech moja modlitwa wznosi się ku Tobie jak kadzidło. Me uniesione ręce potraktuj jak ofiarę wieczorną. Panie, postaw straż przy ustach moich, przypilnuj drzwi moich warg. Panie, postaw straż przy ustach moich. Myślę, że taka kwarantanna dla języka to by się przydała częściej niejednemu z nas. A więc zamknięte usta najpierw, a później po odpowiednim czasie, tak, jest powiedziane, że Zachariasz wrócił do domu. Zastanawiam się, jak to na migi powiedział Elżbiecie, nie? Że teraz co mu anioł powiedział, może napisał, tak. No w każdym razie wkrótce jego żona zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: oto Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi. A więc to, co Bóg powiedział, tak, że w swoim czasie się to wypełni, wypełniło się. Przerwał się, skończył się ten czas milczenia, czas bez ruchu, czas tego, że nic się nie działo. I ciekawe jest to, że kiedy Zachariasz otworzył swoje usta, w momencie, kiedy urodził się Jan Chrzciciel, tak, a Zachariasz zrobił coś, wyraził swoje posłuszeństwo. Tak? W tym momencie mu się otworzyły usta, ponieważ kiedy urodził się Jan, to chcieli mu nadać imię ojca, czyli Zachariasz. Taka była tradycja. Nie? I wtedy Elżbieta powiedziała: nie, będzie miał na imię Jan. No i było zdziwienie ogólne, no jak to? No i Zachariasz wtedy potwierdził, tak, że tak ma być. Napisał, że ma na imię, będzie miał na imię Jan. Zaraz też odzyskał mowę i zaczął chwalić Boga. Co wyszło z ust człowieka, kiedy się otwarły usta? Chwała Boża. Dalej prorokuje, tak? Proroctwo Zachariasza. Wyszło Słowo Boże. Czyli te wszystkie proroctwa, które znał, tak? Czyli może warto czasem zamknąć buzię i przeczekać, aż to, co naprawdę ważne i zachęcające i moc mające, wyjdzie z naszych ust. Chciałabym teraz, żeby realizatorzy puścili filmik, 2 minutki dosłownie, który przygotowałam. Powiem kilka słów. To jest fragment z koncertu noworocznego Michała Króla, takiego młodego pieśniarza, piosenkarza, muzyka.
Wierzę, że jesteś blisko. Wierzę, że widzisz wszystko. Moje wzloty, upadki, każdy z moich dni. Znasz tak dobrze, ty znasz przeszłość i przyszłość. Na to, co wciąż przede mną czekam, mając tę pewność, że cokolwiek na mojej drodze zjawi się, będziesz ze mną, mogę liczyć na ciebie. Masz dobry plan do moich spraw, to twoje słowo mówi tak. Jesteś po mojej stronie. Każdego dnia ufność mam, że wszystko ma właściwy czas. Chcę się cieszyć czekaniem na twoje rozwiązanie. Na to, co wciąż przede mną czekam, mając tę pewność, że cokolwiek na mojej drodze zjawi się, będę z tego, mogę liczyć na ciebie. Masz dobry plan do moich spraw, to twoje słowo mówi tak. Jesteś po mojej stronie. Każdego dnia ufność mam, że wszystko ma właściwy czas. Cieszyć czekanie, twoje rozwiązanie.
A więc kluczowe słowa. Chcę się cieszyć czekaniem na twoje rozwiązanie. I to wcale nie jest łatwe. Ten werset dostała niedawno moja mama. Wiecie, że był długi czas problem z moim ojczymem. Bardzo ważnym też dla mnie człowiekiem, jak ojciec jest dla mnie. Jej mąż, ojczym mój, był pod respiratorem przez kilka tygodni. I wiecie, ten czas takiego bezruchu, tak? Czyli każdego dnia nie było wiadomo, co będzie dalej, tak? I ten werset właśnie z tej piosenki dostała moja mama od pewnego człowieka. Chcę się cieszyć czekaniem na twoje rozwiązanie. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, jeżeli to będzie jedyna rzecz, którą zapamiętasz, Bóg słyszy twoją modlitwę i Bóg pamięta, nawet jeżeli to trwa. Amen.